prośmy Ducha Świętego o to, aby przyszedł i napełnił nas, gdyż teraz rozpoczynamy czas naszej katechezy.
Przybądź Duchu Święty, wpuść z niebios uwzięty, światła Twego strumień. Sumień. Przybądź Duchu Święty, spuść z niebios uwzięty, światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogi, dawco darów mnogi, przyjdź światło sumień. Przybądź Duchu Święty, spuść z niebios uwzięty, światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogi, dawco darów mnogi, przyjdź światłości sumień.
A na naszej antenie witamy księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, który poprowadzi dla nas dzisiejszą katechezę.
Cieszę się, że w tym szczególnym dniu mogę być dzisiaj z wami i pochylić się kolejny raz nad osobą świętego Jana Pawła II. Jestem z wami dzięki zaproszeniu, jakie skierował do mnie ojciec dyrektor Tadeusz, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Nasze spotkanie przypada 43. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Dla wielu z nas 16 października 1978 roku stał się dniem wielkiej nadziei na zmiany, tak bardzo potrzebne w życiu wielu społeczeństw. Wybrano bowiem papieża, który pochodził nie tylko z dalekiego kraju, ale przede wszystkim z kraju doświadczonego wówczas przez system komunistyczny. Nowy papież przyszedł z kościoła doświadczonego prześladowaniem. Kościoła, który mimo trudności zachował swoją tożsamość i niezależność. Dobrze wiemy, że nie było to łatwe i trzeba było wiele odwagi i determinacji, aby życie Kościoła mogło toczyć się własnym torem. Tej odwagi nie brakowało świętemu Janowi Pawłowi II, który za błogosławionym kardynałem Stefanem Wyszyńskim potrafił wiele razy powtarzać w swoim biskupim nauczaniu non possumus. Może właśnie ta postawa została dostrzeżona przez konklawę. Może właśnie kardynałowie w tej sprawie widzieli drogę Kościoła. Dzisiaj, po 43 latach od tamtego wydarzenia, takie stwierdzenie zdaje się być słusznym i zasadnym. W minioną niedzielę Polska przeżywała 21 dzień papieski, który przebiegał pod hasłem „Nie lękajcie się”. To zawołanie wzięte zostało z kazania, jakie wygłosił święty Jan Paweł II podczas inauguracji swego pontyfikatu. Zapewne dobrze znamy ten fragment, gdyż tak bardzo często odnosimy się do niego jako do dewizy drogi papieskiej posługi. Pozwolę sobie przytoczyć w tym miejscu jeszcze raz te słowa, ponieważ w nich odkrywamy słuszność i zasadność wyboru dokonanego na konklawę. To te słowa stały się dla wielu katolików wezwaniem do odważnego opowiedzenia się po stronie Chrystusa. Te słowa zapoczątkowały drogę świadomej przemiany myślenia wielu narodów. Te słowa doprowadziły do wolności religijnej i odnowienia struktur Kościoła w wielu krajach bloku komunistycznego. Te słowa i dzisiaj są potrzebne światu, w którym coraz bardziej dochodzą do głosu środowiska laickie i ateistyczne. Pośród takiego świata nam wierzącym w Chrystusa święty Jan Paweł II ponownie mówi: Wy wszyscy, którzy posiadacie nieocenione szczęście wiary, wy wszyscy, którzy jeszcze szukacie Boga, a także wy, których dręczy zwątpienie, zechciejcie przyjąć raz jeszcze, dzisiaj w tym świętym miejscu, słowa wypowiedziane przez Szymona Piotra. W tych słowach jest wiara Kościoła. W tych właśnie słowach jest nowa prawda, czyli najwyższa i ostateczna prawda o człowieku, Synu Boga Żywego. Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Bracia i siostry, nie bójcie się przygarnąć Chrystusa i przyjąć Jego władzę. Pomóżcie papieżowi i wszystkim tym, którzy pragną służyć Chrystusowi, służyć człowiekowi i całej ludzkości. Nie bójcie się. Otwórzcie. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju. Nie bójcie się. Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie. Zatem czy ty i ja dzisiaj w tych słowach nie powinniśmy odnaleźć dla siebie motywacji, aby gdy inni porzucają wiarę i Kościół, stać się świadkami Chrystusowej drogi? Czyż dla ciebie i dla mnie te słowa nie są wezwaniem, aby trwać nie w cichym wyznawaniu wiary, ale w publicznym przyznawaniu się do Jezusa Chrystusa? Bez wątpienia tak. Są to prorocze słowa, które po 43 latach nadal są aktualne. A nawet ich realizacja jest wezwaniem dla współczesnej wspólnoty Kościoła, która ma prawo istnieć w przestrzeni publicznej. Ma prawo bronić przykazań i nauki Ewangelii. Ma prawo i obowiązek głosić tę naukę zgodnie ze słowami samego Pana Jezusa, który mówi: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko wyspełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Dążmy więc do tego, co wielkie i niezmienne w swych zasadach, aby nie w ocenach ludzkich pokładać nadzieję, lecz w Bogu odnaleźć prawdę czyniącą nas wielkimi świadkami wiary, godnymi Królestwa Niebieskiego. Takiej właśnie drogi uczył nas święty Jan Paweł II przez cały swój pontyfikat i kiedy przybywał do naszej ojczyzny, a początkiem tej drogi były właśnie słowa: Nie lękajcie się. Moi drodzy, kontynuując dzisiejszą katechezę, chciałbym przypomnieć nam wszystkim, jaką drogę tego nie lękajcie się wytyczył nam Polakom święty Jan Paweł II, gdy przybywał do naszej ojczyzny. Wszystkie jego pielgrzymki można nazwać wielką narodową katechizacją. Aby lepiej zrozumieć treść i zamysł, jaki towarzyszył tej katechezie, odnoszę się do przykładu. Profesor filozofii stanął przed swymi studentami i położył przed sobą kilka przedmiotów. Zaczynając wykład, wziął duży szklany słoik i wypełnił go po brzegi wielkimi kamieniami. Potem zapytał studentów, czy ich zdaniem słoik jest pełny. Studenci odpowiedzieli, że tak. Wtedy profesor wziął pudełko pełne żwiru i wysypał jego zawartość do słoika i lekko potrząsnął. Żwir przeleciał pomiędzy wielkimi kamieniami i zapełnił wolną przestrzeń. Profesor ponownie zapytał studentów, czy słoik jest pełny. Studenci z uśmiechem odpowiedzieli: teraz tak. Profesor wziął tym razem pudełko pełne drobnego piasku i wsypał piasek do słoika, potrząsając nim, tak aby piasek wypełnił pustą przestrzeń pomiędzy kamieniami i żwirem. I trzeci raz zapytał, czy słoik jest pełny. W odpowiedzi studenci stwierdzili: teraz to już naprawdę jest pełny. Kontynuując, profesor powiedział: chciałbym, abyście wiedzieli, że ten słój jest jak nasze życie. Kamienie to ważne sprawy i rzeczy w życiu. To wasza rodzina, mąż, żona, dzieci. To wasze zdrowie i zrealizowane marzenia. I gdyby nie było wszystkiego innego, wasze życie i tak byłoby wypełnione. Żbir to inne, mniej ważne rzeczy. To wasze mieszkanie, samochód. Mogą one być bogatsze lub biedniejsze. Ważne, żeby były. Piasek to symbol rzeczy bardzo drobnych w życiu. To makijaż, fryzura. Bez nich można żyć i być szczęśliwymi. One nie stanowią wartości same w sobie. Dodają jedynie nam odrobinę splendoru i dobrego samopoczucia. Kontynuując wykład, profesor mówił, że jeżeli najpierw napełni się słój piaskiem, nie będzie już miejsca na żwir, a tym bardziej na kamienie. A kiedy mimo wszystko będzie się próbowało wcisnąć kamienie i żwir, to słój wcześniej lub później pęknie i wszystko rozsypie się i będzie można jedynie pozamiatać i wyrzucić do kosza resztki nieprzydatne nikomu. I tak jest w naszym życiu. Jeśli wypełnimy je sprawami najmniej istotnymi, to nie będzie już miejsca na te najważniejsze, na rodzinę i na dzieci, i takie życie nie przetrwa próby czasu. Wówczas podchodzi do profesora jeden ze studentów i pyta, czy może coś dołożyć do tego słoika. Profesor pozwala studentowi, a on przynosi szklankę wody i wlewa do słoja. Woda wypełnia pozostałą przestrzeń, a student powiada: ja jestem wierzącym i dla mnie tak ułożone kamienie, żwir i piasek są obrazem pustyni. Wszystko jest, brakuje jedynie tego, co ożywi i użyźni. W słoiku bez wody ziarno usknie, nie wyda plonu, a w słoiku z wodą ziarno zaowocuje, bo ma przyczynę wzrostu. Dla mnie wodą jest Bóg. Bez Niego moje życie jest pustynią bez życia. Zatem patrząc na nasze życie przez pryzmat nauki świętego Jana Pawła II, a szczególnie przez tematykę pielgrzymek do ojczyzny, chcę, abyśmy zastanowili się, jak wypełniliśmy nasze życie tymi treściami. Spoglądając z perspektywy historii, widzimy, jak On napełnił nas, jak mądrze układał w słoju, jak mądrze układał w słoju naszego życia wartości porządkujące i dowartościowujące osobę ludzką i cały naród, nie wyprowadzając na pustynię, ale ku życiodajnemu źródłu, jakim jest Bóg. Pierwsza pielgrzymka w 1978-90 roku przebiegała pod hasłem Gaudem Mater Polonia. Raduj się, Matko Polsko. Tej radości potrzebował każdy. Szarość i monotonia musiały być przełamane i dokonało się to w słowach: Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Wraz z Duchem przyszedł wicher i ogień. Stanął brat przeciw bratu. Rozpoczął się wielki narodowy zryw, a z niego wyłonił się porządek i ład. I wówczas w 1983 roku papież dokłada do słoja historii: Pokój Tobie, Ojczyzno moja. Jeśli ma być radość, to radością może być jedynie Bóg, który daje pokój. A jeśli pytali, dlaczego Bóg ma być fundamentem pokoju, to odpowiedź przyszła w 1987 roku, gdy ukazany został Bóg, który do końca ich umiłował. To umiłowanie opiera o wierność Boga nawet wtedy, gdy my nie dochowujemy wierności, to On jej dochowuje i pozostaje z nami w Eucharystii i w Słowie. I można by powiedzieć, że mamy już wszystko, że jesteśmy pełni i dumni. Jednak to nie koniec. Wyproszona wolność musi mieć swoją kontynuację. Dlatego w 1991 roku przybywa, aby wołać: Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. Dziękować to synonim ludzkiej wdzięczności, świadomej wdzięczności, z której wyrasta owoc, wzrost, rozwój, czyli ducha nie gaście. Zdobyć wolność i pokój to nie wszystko. To dopiero początek drogi, którą jest Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki. Takie uzupełnienie przyniosła pielgrzymka w 1997 roku. Bóg jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Zatem i nasze wartościowanie nie może być inne ani wczoraj, ani dzisiaj, ani jutro. Ono musi być Chrystusowe, czyli trwałe. I dlaczego takie? Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. W 1999 roku otrzymujemy obraz Boga, który jest miłością. Miłością, która nie przemija ani nie ustaje. Bóg jest miłością cieszącą się ze sprawiedliwości i prawdy. A najcenniejszym przymiotem tej miłości i jej żywym obrazem jest On sam, Bóg bogaty w miłosierdzie. I to ostatni element dołożony przez świętego Jana Pawła II do słoja naszego życia. To ostatnie wołanie wypowiedział w 2002 roku, kiedy ostatni raz nawiedził swój dom, Polskę. Ta wielka narodowa katecheza jest testamentem papieskim. Dlatego postawmy sobie pytanie, co zrobiliśmy z tym testamentem? A może inaczej zapytajmy, co ty, co ja zrobiłem z tym testamentem? I nie szukając odpowiedzialności zbiorowej, poszukajmy odpowiedzialności indywidualnej. To jest najlepsza i pełna prawdy odpowiedź. Co ja zrobiłem? Jak dzisiaj realizuję tę drogę? Czy ją jeszcze pamiętam? Czy potrafię nauczyć jej tych, których wówczas jeszcze nie było na świecie? Potraktujmy tę część katechezy nie tylko jako przypomnienie głównych myśli papieskiego nauczania, ale jako nasz osobisty rachunek sumienia z tego, co pozostało w nas z tego nauczania. Kochani moi, pozwólcie, że trzecią część katechezy poświęcę metropolii lwowskiej i jej wdzięczności wobec świętego Jana Pawła II. Jest ku temu stosowna okoliczność, a mianowicie dwie ważne dla naszego Kościoła rocznice. Pierwsza to 30-lecie odnowienia struktur Kościoła rzymskokatolickiego, a druga to 20. rocznica pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Ukrainy, w której brałem udział jako drugi sekretarz Ojca Świętego, nie wiedząc, że kiedyś będę pasterzem tego kościoła. Kiedy w 2001 roku Ojciec Święty przyjechał z wizytą na Ukrainę, był pierwszym papieżem i jak do tej pory jedynym, który nawiedził tę ziemię. Dla mieszkańców Ukrainy było to wielkie wydarzenie, potwierdzające ich związek z Europą. Osoba papieża zwróciła bowiem uwagę całego świata na ten kraj i przypomniała, jak bolesną i trudną jego historię, a zarazem wielokulturowość i wielonarodowość oraz trudną drogę ku wolności. Pielgrzymka ta była również umocnieniem dla odradzającego się kościoła, którego struktury zaledwie 10 lat wcześniej, w 1991 roku, sam odnowił. Dobrze pamiętamy, że to on za swego pontyfikatu mianował pierwszych po wojnie biskupów dla Lwowa, Kamieńca Podolskiego i Żytomierza. Utworzył administraturę apostolską dla wiernych obrządku łacińskiego na Zakarpaciu, wznowił i zapoczątkował działanie kilku innych diecezji. Z archidiecezją lwowską był bardzo związany poprzez osobę arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, który konsekrował go na biskupa pomocniczego w Krakowie. W tym miejscu nie można pominąć osoby zmarłego przed rokiem księdza kardynała Mariana Jaworskiego, wielkiego przyjaciela i powiernika najpierw księdza, później arcybiskupa Karola Wojtyły i wreszcie papieża Jana Pawła II. Wielkim wyrazem tego wielkiego zaufania było posłanie kardynała Mariana na stolicę arcybiskupią do Lwowa i złożenie na jego ramionach zadania odrodzenia wspólnoty Kościoła w Ukrainie. Wspominając tamte wydarzenia, należy podkreślić, że nadal w wielu sprawach Jan Paweł II jest obecny w sercach mieszkańców Ukrainy, którzy są mu bardzo wdzięczni. Wyrazem tego jest pamięć o jego nauczaniu, a zwłaszcza o słowach. Duc in altum, wypłyń na głębię. Wypłyń na głębie, lwowski kościele łaciński. Pan jest tobą. Nie lękaj się trudności, które także dzisiaj stają na twojej drodze. Z Chrystusem odniesiesz zwycięstwo. Odważnie dąż do świętości. W niej kryje się niezawodna obietnica prawdziwego pokoju i trwałego postępu. Oraz chrześcijanie obydwu narodów muszą iść razem w imię jedynego Chrystusa ku jedynemu Ojcu, prowadzeni przez tego samego Ducha Świętego, który jest źródłem i zasadą jedności. W tych słowach odnajdujemy nie tylko przesłanie, ale prawdziwy testament, jaki mamy do zrealizowania. Podczas mszy świętej sprawowanej dla wspólnoty papież dokonał beatyfikacji dwóch lwowskich duchownych, metropolity lwowskiego arcybiskupa Józefa Bilczewskiego i Zygmunta Gorazdowskiego, który pod koniec XIX wieku we Lwowie założył zgromadzenie sióstr świętego Józefa. Obydwaj wyniesieni na ołtarze, błogosławieni, cieszyli się wielkonarodowym Lwowie szacunkiem ludzi niezależnie od przynależności etycznej. Papież postawił ich za wzór wszystkim wiernym i duchownym. Wyraził to podczas homilii, gdy mówił: arcybiskup Józef Bilczewski kieruje do nas wezwania, byśmy ofiarnie żyli miłością do Boga i bliźniego. To ona była najwyższą regułą jego życia. Od pierwszych lat kapłaństwa darzył żarliwą miłością prawdę objawioną, co sprawiło, że z poszukiwań teologicznych uczynił oryginalną drogę realizowania w konkretnych czynach przykazania miłości bliźniego. Ten dobry i wierny sługa pański, ożywiany głęboką duchowością i niegasnącą miłością, był kochany i szanowany przez wszystkich swoich współobywateli, bez względu na wyznanie, obrządek czy narodowość. W okresie, gdy arcybiskup Bilczewski pełnił pasterską posługę we Lwowie, spędził tam ostatnie lata swego ziemskiego życia również ksiądz Zygmunt Gorazdowski, prawdziwa perła łacińskiego duchowieństwa tej archidiecezji. Chociaż był słabego zdrowia, powodowany niezwykłą miłością bliźniego, poświęcał się nieustannie służbie ubogim. Po jego śmierci uznano, że był prawdziwym zakonnikiem, choć nie złożył specjalnych ślubów, a ze względu na swą całkowitą wierność Chrystusowi ubogiemu, czystemu i posłusznemu, pozostaje dla wszystkich szczególnie wiarygodnym świadkiem Bożego miłosierdzia. Na zakończenie mszy świętej Jan Paweł II koronował także obraz Matki Bożej Łaskawej z katedry lwowskiej. Przy tej okazji powiedział: Za chwilę dokonam koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Łaskawej, Pani Lwowa. Niech jej opieka stale towarzyszy temu miastu i całej Ukrainie. Znalazł również czas na prywatną modlitwę przed tym obrazem, gdy nawiedzał naszą katedrę. W pamięci wielu już dzisiaj dorosłych ludzi pozostaje spotkanie z młodzieżą, podczas którego święty Jan Paweł II zaapelował, aby ludzie młodzi kierowali się w życiu przykazaniami zapisanymi w dekalogu. Ojciec Święty przypomniał, że na początku trzeciego milenium Chrystus ponownie zapyta młodzież: za kogo mnie uważacie? Mówił wówczas: przybyłem, by przekonać was do odpowiedzenia za apostołem Piotrem. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Ty, Jezu, masz słowa życia wiecznego. W dalszej wypowiedzi podkreślił papież, że słowa Jezusa dają życie, wskazują drogę, lecz złamane serca i wylewają w nie nową nadzieję. Ojciec Święty wskazał na dekalog jako podstawowe prawo ludzkości zapisane w sumieniu każdego człowieka. Dodał, że ono jest pierwszym krokiem do wolności i życia wiecznego. Wskazywał, że to prawo powinno być zasadą codziennego życia każdego człowieka i stałym punktem odniesienia w budowie teraźniejszości i przyszłości. Moi drodzy, wspominając dzisiaj słowa świętego Jana Pawła II, powróciłem w tej katechezie do jego nauczania, które nie może być marginalizowane i zapomniane. Kiedyś w Radiu Maryja przytaczałem słowa świętego Jana Pawła II w odniesieniu do naszego ustosunkowania się do świętych i dzisiaj pragnę jeszcze raz powtórzyć: świętych nie należy podziwiać, lecz naśladować. Niech one na koniec zapadną nam głęboko w pamięć, abyśmy nie tylko podziwiali, ale przede wszystkim naśladowali Jana Pawła II. Stanie się tak, gdy będziemy pamiętali o treściach jego kateches. To tam znajdziemy jego wiarę. To tam znajdziemy jego kroczenie ku świętości. To tam znajdziemy jego wielką miłość do Boga, do Matki Najświętszej i do bliźniego. Życzę wszystkim wam i sobie również, abyśmy w każdej sytuacji i czasie umieli i potrafili otwierać na oścież drzwi Chrystusowi, czyniąc to zgodnie z zawołaniem: nie lękajcie się. Dziękując za wspólnie spędzony czas, wszystkim wam z serca błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.